Ze mną w studiu nadal Tomasz Woźniak i Magdalena Dudzik. Poprzednie wejście przerwałam właśnie na etapie tego, jak dzieci malują i rysują. Dlatego, że na tym wczesnym etapie edukacji można już łatwo wychwycić te, które mają dryk, a które nie. Często to wynika z tego, że po prostu więcej rysują, lubią rysować, sprawia im to przyjemność.
Ale też mają dostęp do kredek, flamastrów, farb. I rodzice nie boją się, że coś zostanie wybrudzone, pomazane w domu.
Że pozwalane jest im taka swobodna ekspresja, twórczość.
Tak.
Ja pamiętam, ja miałam takiego kolegę w szkole podstawowej, który był wybitnie zdolny. I nauczycielka nigdy nie wierzyła, że to on namalował. To była tak 7., 8. klasa i on potrafił za pomocą pędzla i farb plakatowych namalować swój własny autoportret, namalować twarze kolegów. I mimo, że przychodził jeszcze z mokrą kartką, to pani mówiła, to nie ty namalowałeś. On mówi, jak to? Przecież ja siedziałem tutaj niedaleko. Nie, to nie ty. On sprawiał problemy, on generalnie gdzieś tam podpadał na innych polach troszeczkę, ale no nie można mu było odebrać tego, że miał talent, natomiast nauczyciele to robili.
Ale pani uznała, że to będzie nieetyczne, jeżeli on dostanie dobrą ocenę, a przecież jest z niego taki urwis, tak?
No
i pytanie, teraz pytanie brzmi, kto zaludnia te stanowiska tego nauczyciela plastyki w szkole podstawowej i średniej? Kto? Karolino, ty nam powiedz, dlatego że ty jesteś absolwentką Wydziału Sztuki o specjalności...
Edukacja artystyczna.
Edukacja artystyczna, w związku z tym to twoje koleżanki, twoi koledzy z Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim powinni po gruntownym wyedukowaniu zajmować te stanowiska w szkołach podstawowych i średnich.
No właśnie nie wiem, jak to się dzieje, bo powiem wam, że też miałam później taką sytuację już, jak byłam nauczycielem i pracowałam z takimi nastolatkami, które miały właśnie problem z panią od plastyki, bo dostawały same jedynki, a to nie przynosiły pracy i tak dalej. To były dziewczyny z ciężkich domów, więc faktycznie dostęp do tych materiałów nie zawsze był. No i trzeba było gdzieś nadrobić pewne etapy, żeby można było zaliczyć ten przedmiot. Miały też przygotować jakiś autoportret, więc ja im wytłumaczyłam pewne zasady, gdzie powinny się znajdować oczy, jakiej wielkości powinny być usta względem nosa, pewne proporcje, które są opisane matematycznie i można to generalnie bardzo szybko i ładnie zrobić. One przygotowały takie autoportrety i pani mi powiedziała, że to nie one. I wiecie, i to była osoba w moim wieku. Ja nie wiem, czy nawet znałam tą osobę, być może z nią studiowałam, ale zatrudniając nauczyciela w szkole, nie liczą się jego kompetencje, tylko kwalifikacje. Czy skończył odpowiednie studia?
Dokładnie.
I to wszystko. Ale czy powinien pracować z dziećmi, tego już nikt nie weryfikuje.
I jaką wiedzę przekazuje, jeżeli chodzi o...
Znaczy wiedzę to jeszcze wiesz, bo tam masz dziennik, jest taki temat, dziecko ma umieć to i tyle.
A jak ma zaliczyć, wiesz? I to jest najgorsze chyba w ocenie, jeżeli chodzi o plastykę, że te dzieci muszą tę pracę zrobić w konkretnym dniu, akurat w tych 45 minutach się zmieścić, gdzie jeszcze potrzeba wytłumaczyć, jaka to praca, rozłożyć się, oddać pani pracę do oceny, więc zostaje nam tak naprawdę ile? 25 minut na wykonanie tej pracy? Bardzo mało. Ja zauważyłam, prowadząc zajęcia z grupą dzieci od 6 do 10 lat, że te sześciolatki potrafią na zajęciach półtorej godziny malować, rysować, bo w zależności od zadania, jedną pracę, czyli dokładnie starają się tam wszystko zrobić tak, jaki jest ten wewnętrzny plan, bo to też o to chodzi. Natomiast 9-latki robią ekspres, czyli starają się zmieścić w 45 minutach. Więc ja dokładnie jestem w stanie obliczyć, ile one prac mi zrobią, ponieważ to jest zamalowanie kartki, żeby było tło, bo...
Idzie na ilość też.
Idzie na ilość. Pani już powiedziała, że musi być tło, więc jest szybkie zamalowanie tła. I teraz ja je spowalniam, żeby one to tło zrobiły dokładnie, żeby zobaczyły, że to tło to nie jest szybkie zamalowanie, żeby oddać pracę. Jak ja się pytam, co na masę plastyki? Ma 5. Dlaczego? Dlatego, że oddaje w terminie. Nie ma analizy tej pracy, nie ma wytłumaczenia, że coś można zrobić lepiej, a dlaczego tak zrobiła, bo tam nie ma czasu.
Nie ma czasu na rozmowę, na pogłębienie pewnych tematów, które nas mogą interesować.
Natomiast jeżeli dziecko chce oddać pracę taką od siebie i oddaje ją za tydzień, za dwa, czasami za miesiąc, to już jest ocena obniżona.
Mm-hmm. Ja teraz, Tomasz, mam do ciebie pytanie. Ja pamiętam, jak ja szłam na swoje studia artystyczne, nie pamiętam, czy to były zajęcia z rysunku, czy z malarstwa, i profesor do nas powiedział, to, czego nauczyliście się do tej pory w szkole, zapomnijcie o tym, to nie ma kompletnie znaczenia, to jest nieważne. Od dzisiaj zaczynamy od początku. Jak ty na przykład, przychodzą do ciebie studenci i co musisz ich na nowo ustawiać?
W tym momencie ten wykładowca prawdopodobnie miał na myśli to, o czym mówiła przed chwilą Magda, mhm. czyli wpasowanie w ramy pewnych kryteriów. Mhm. Kryteria są takie, że mamy w szkole 45 minut, tak? Czyli kryterium jest, jednym z kryteriów jest czas. Ja nie rozumiem, dlaczego praca, która jest przyniesiona z domu, liczy się jako gorsza. Być może jest takie niebezpieczeństwo, że ona nie była samodzielna, mhm. ale w tym momencie, ja troszeczkę zboczę z tego, z tego tematu, nawiązując do tego, o czym mówiła wcześniej Magda. Za chwilę wrócimy do odrzucania wszystkiego, co w podstawówce i w szkole średniej. Moje pytanie brzmi, jakie kompetencje ma taka pani w szkole, która mówi do dziecka, to nie ty to zrobiłeś? Moim zdaniem, ta pani po prostu powinna przyjąć tą pracę z dobrodziejstwem inwentarza. Mi się wielokrotnie zdarzała taka sytuacja, że ktoś przynosił do mnie prace, które były wątpliwe. To znaczy, ja wątpiłem, czy do końca ta osoba, która mi je przyniosła, była autorem tych rysunków, tych malunków. Tylko że ja pomyślałem sobie, w zasadzie, co mnie to obchodzi? Jeżeli ta osoba decyduje się, żeby posiłkować się czyjąś pomocą, przynieść tę pracę dla mnie do oceny i ona pójdzie potem w świat, to przecież życie ją zweryfikuje. Mhm. Ona nie będzie potrafiła sama zrobić. No więc być może do końca życia będzie posiłkowała się jakąś inną osobą przy robieniu jakichś prac malarskich, projektów, to w tym momencie będzie musiała tej osobie zapłacić w końcu, prawda? Mhm, czyli w tym momencie jest okej, no bo jakaś osoba, która będzie zdolna, znajdzie zatrudnienie. Nie ma naprawdę nic złego w tym, jeżeli ktoś przynosi czyjeś pracę. To znaczy, że zakombinował coś, wykonał jakieś zadanie, prawda? Odpowiedział na zlecenie, bo pani w tym momencie jest tutaj pewnym zleceniodawcą, pewną symulacją, pewnej sytuacji, która się być może zdarzy na rynku, że ktoś będzie chciał ode mnie coś. Ja na przykład, będąc autorem jakichś projektów graficznych, niejednokrotnie korzystałem z pracy na przykład fotografów, ilustratorów. Nikt nie miał o to do mnie pretensji, że katalog na przykład albo książka, którą ja sygnuję swoim nazwiskiem jako projektant, zawiera fotografię jakiegoś innego autora. Takie rzeczy się dzieją. Na moich zajęciach studenci mogą korzystać z zasobów internetu, jeżeli oczywiście to zadanie jakby jest tak pomyślane, że chodzi na przykład o kompozycję. Na przykład mają zaprojektować okładkę czasopisma. Przecież ja nie każę im organizować sesji modowej, jeżeli ktoś chce zrobić projekt okładki do czasopisma z modą, prawda? Wystarczy wykorzystać zdjęcie, które znajdą w sieci. Także tutaj uważam, że należy bardzo głośno i wyraźnie sobie powiedzieć, pozwólcie młodzieży się wykazać. Jeżeli ktoś nie umie malować, niech zrobi to jego tato czy babcia, ktokolwiek. Dajcie mu święty spokój. Pozwólcie, żeby sobie zakombinował w życiu.